Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dzisiaj szykujemy się już na święta. A jak zdrowo i bez żadnych dolegliwości je przeżyć? Tutaj specjalistką jest profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panią.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
A zanim przejdę do tematu dzisiejszego programu, to proszę przyjąć ode mnie gratulacje. Od lat jest pani związana z Polskim Towarzystwem Leczenia Otyłości, ale właśnie została pani wybrana na prezeskę na kadencję 2023-2025. Gratuluję.
No bardzo serdecznie dziękuję.
A co to dla pani oznacza?
Mnóstwo pracy. Przede wszystkim tak.
A docenienie też za dotychczasową pracę. Za
trzy dekady. Zdecydowanie tak. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, ponieważ zajmuję się chorobą otyłościową od lat rzeczywiście i to naukowo i jako lekarz i jako dietetyk kliniczny. Więc tak, to jest takie moje hobby życiowe. I o ile kiedyś wszyscy traktowali tą chorobę jako taka pogarda dla obżarstwa, to w tej chwili wiemy, a w zasadzie wiemy, że dużo jeszcze nie wiemy, że jest to bardzo poważna choroba. Choroba, która ma bardzo wiele przyczyn, w związku z tym stąd kłopot w jej takim skutecznym, długoterminowym leczeniu.
Jakich przyczyn? To wszystko tkwi w głowie? Czy może faktycznie to jest tylko łakomstwo?
Chyba nie. Myślę, że wszystko może się zaczynać niewinnie od takiego lubienia jedzenia, od pojadania między posiłkami, od niekontrolowania tego, co jemy, ale w pewnym momencie dochodzi do zaburzenia homeostazy energetycznej, czyli zwiększonej podaży w stosunku do wydatkowania energii z ustroju i może się to dziać naprawdę z różnych powodów, bo może to być tak, że mamy zaburzenie sygnalizacji w centralnym układzie nerwowym, w ośrodku sytości głodu i wtedy nie potrafimy jeść małych porcji, nie potrafimy się zasycać i niestety organizm wymaga coraz większych, bo jest sam coraz większy, tych porcji oczywiście wymaga coraz większych. A może to być zaburzona sygnalizacja w ośrodku nagrody, który okazuje się ośrodkiem, który działa niezależnie od tego, czy jesteśmy głodni, czy zasyceni. I to jest taki ośrodek pocieszania.
Czyli to jesteśmy niedowartościowani.
Tak, pocieszania, emocji, ale też niektórzy zajadają emocje pozytywne, czyli jedzą wtedy więcej z radości. Więc mamy no, taką inną odpowiedź na emocje dobre, a z kolei inni zajadają stresy, czyli inna odpowiedź na emocje złe. Ale to równie dobrze może być uspokajanie własnych lęków, właśnie pierwsze sygnały zaczynającej się depresji.
Zresztą, w nocy jako środek nasenny?
Też oczywiście może być to zaburzenie łaknienia, właśnie zespół jedzenia nocnego albo kompulsywne jedzenie w ciągu dnia i anoreksja poranna. To może być jedzenie łącznie z jedzeniem przez sen, czyli pacjent nie pamięta, że wstawał, jadł.
Ale budzi się z buzią pełną jedzenia.
Tak, dokładnie tak to może być. I to jest jedna grupa przyczyn, czyli tak zwanej złej sygnalizacji w centralnym układzie nerwowym. Natomiast kolejne przyczyny to jest tak zwana zła odpowiedź na obwodzie, czyli zaburzenia metaboliczne. I tutaj te zaburzenia mogą wynikać zarówno z nadmiernej ilości uwalnianych cytokin zapalnych z tkanki czewnej, albo może dochodzić do zaburzenia wydzielania trzustkowego i hiperinsulinemii, czyli nadmiernej ilości insuliny w ustroju, która, że tak powiem, nie ma gdzie pracować, bo ma trochę pozamykane receptory swoje w różnych tkankach. A równie dobrze może to być też zaburzenie lipidowe, czyli mamy tendencję do nadmiernego jakby gromadzenia w surowicy krwi triglicerydów, za to mamy mało HDL cholesterolu. No i tu się zaczyna jakieś zaburzenia dotyczące śródłonka naczyniowego, chorób układu sercowo-naczyniowego, choroby niedokrwiennej, zawału i tak dalej. Albo może to być jeszcze inna przyczyna, bo może dochodzić wraz z stopniem otyłości do zaburzenia wydzielania hormonów jelitowych. I tutaj takimi hormonami jelitowymi jest m.in. glukagonopodobny peptyd pierwszy, peptyd YY, cholecystykinina, GIP. W związku z tym już wiemy, że właśnie u osób chorujących na otyłość mamy coś takiego, że z żołądka wydziela się nadmierne ilości hormonu stymulującego uczucie głodu, a jest nim grelina. I ona krzyczy, idź do lodówki, jedz, idź, jedz, jesteś głodny. I u osoby chorującej na otyłość ta grelina po posiłku się nie obniża jak powinna, bo się obniża u osób szczupłych i stąd mamy szansę poczuć uczucie sytości, bo zaczyna pracować ośrodek sytości. A u osoby chorującej na otyłość nie ma odczucia tej sytości, więc może jeść, jeść. No i zwykle je za dużo, w związku z tym gromadzi nadmiar energii. A z kolei hormony jelitowe nie wydzielają tych hormonów, które mają świadczyć o sygnale masz w przewodzie pokarmowym jedzenie, nie jedz więcej, to te hormony przestają się wydzielać albo wydzielają się w małych ilościach. No i głowa nie dostaje sygnału, te ośrodki sytości głodu, no że nie jeść, bo już jesteś najedzony. No w związku z tym jedzą więcej niż potrzebują, bo tak jak mówię, mają zaburzoną sygnalizację, albo tą ośrodkową, albo tą...
A czy łatwo zdiagnozować te przyczyny i potem je wyeliminować? Jakieś badania specjalnie się robi, czy to jest tylko poprzez rozmowę? Jakiego rodzaju badania?
Właśnie, to jest dobre pytanie, bo można powiedzieć tak i można powiedzieć nie. Naukowo
A
tak.
Może być kilka przyczyn naraz.
Może być kilka przyczyn naraz. I naukowo w zasadzie możemy wszystkie te czynniki uszkadzające, te zaburzenia sygnalizacji prześledzić, badając poszczególne odcinki tej drogi sygnalizacyjnej. Natomiast komercyjnie tych badań nie robimy, bo na razie te odczynniki do zrobienia tych badań są dosyć drogie. Niemniej jednak, nawet diagnozując pacjentowi, w jakim stanie klinicznym jest ta otyłość, czyli czy już są zaburzenia metaboliczne, czy jeszcze ich nie ma, jak pacjent odpowiada na jakie ilości pokarmu, czy czuje uczucie sytości, czy nie, czy potrafi nad tym zapanować, czy nie. No i czy potrafi nie zaspokajać tego swojego apetytu, czyli tego pojadania emocji dobrych, złych, lęków, strachów i tak dalej.
Jak potrafi się powstrzymać przed jedzeniem, to jeszcze tak. Jest szansa na
kontroluje ratunek. To kontroluje to. Przy czym mówię...
Nawet jak jest już porządnie otyły, tak. Tuż przed nadwagą.
Znaczy może...
Otyły, to nadwaga jest najpierw, później
tak,
jest otyłość.
Tak, więc jak jest jeszcze w stadium...
No właśnie, kiedy jest ta różnica między nadwagą a otyłością?
Teoretycznie trudno znowu na to pytanie odpowiedzieć, praktycznie też, dlatego że tak, według wskaźników, które mamy do stosowania, jest wskaźnik masy ciała, czyli BMI. To jest tak naprawdę masa ciała w kilogramach podzielona przez wzrost wyrażony w metrach podniesiony do kwadratu. No i jeżeli tak naprawdę przekraczamy te 25 kg na metr kwadratowy, no to wchodzimy w stadium nadwagi. Jeżeli przekraczamy 30 kg na metr kwadratowy, to wchodzimy w chorobę otyłościową. A im
no,
wyższy...
czasami nadwaga dotyczy tylko mięśni.
Też, ale otyłość też pierwszego stopnia tak może być. Widzę, ponieważ część moich pacjentów to byli sportowcy, więc też widziałam, jak wyglądały ich składy ciała przed skończeniem aktywności sportowej i jak wyglądają teraz. No więc przedtem, mając ten sam wskaźnik BMI, były to osoby z należną masą ciała i bardzo dużą masą mięśniową, a w tej chwili mając dokładnie tą samą wagę i ten sam wskaźnik masy ciała, jak badam ich skład ciała, no to tam jest przede wszystkim otłuszczenie mięśni, a dużo tkanki tłuszczowej podskórnej, a mało czynnej masy mięśniowej.
Czyli gdzie jest ta granica, kiedy powinniśmy się już udać też do specjalisty?
No ja myślę, że jeśli ktoś przekracza 30 kg na metr kwadratowy, a nie uprawia żadnego sportu, nie pracuje ciężko fizycznie, to najprawdopodobniej ta masa ciała jest budowana przez nadmiar tkanki tłuszczowej, niewielką ilość masy mięśniowej, skórę, kości i wodę. Więc najprawdopodobniej chodzi o rozrost tkanki tłuszczowej. Więc w tej chwili tak naprawdę choroba otyłościowa to nadmiar tkanki tłuszczowej, a nie masy ciała.
A dlaczego to choroba przewlekła?
Bo bardzo trudno się ją leczy i ona ma bardzo dużą skłonność do remisji. Jest to choroba, która nieleczona niestety powraca i stąd no, bardzo często mamy te okresy remisji tej choroby, nawrotu, a powiedziałabym, ten nawrót zwykle bywa trudniejszy nawet klinicznie niż stan przed osiąganiem okresu, kiedy pacjent redukował masę ciała. Przede wszystkim no, trudno jest siłą woli zapanować nad łaknieniem, nad jedzeniem stresowym czy z dobrych emocji.
Nie wystarczy szklanka albo nawet ze 2 litry wody.
Nie, zwykle to...
Nic tobie się chciała nie jeść.
Tak, dokładnie. Nie. To zwykle wtedy, jeśli ktoś już jest zaburzony, jeśli chodzi o sygnalizację w centralnym układzie nerwowym, no to to jest choroba, którą po prostu trzeba leczyć konkretnie, podając konkretne leki, które tam działają i dają to uczucie sytości, czy jakby tłumią ośrodek nagrody. I wtedy, no, znaczy ja im dłużej z tą chorobą pracuję, tym jakby moje poglądy na ten temat leczenia tej choroby dramatycznie się zmieniają, bo kiedyś wydawało mi się, że wystarczy z pacjentem usiąść, porozmawiać, że trzeba mniej jeść, że się trzeba więcej ruszać, że będzie dobrze, że właśnie szklanka wody zamiast jedzenia i że będzie dobrze. I takie porady starczały nam na krótko i nauczyliśmy się, że niestety sama dobra wola pacjenta starcza na 3 miesiące, na pół roku u bardzo, bardzo zmotywowanych na rok, ale badania długoterminowe, takie przy stosowaniu zachowań żywieniowych zmienionych, korzystnych zresztą, i zwiększonej aktywności ruchowej, nie dają możliwości utrzymania tej zredukowanej masy ciała dłużej niż przez kolejny rok. No i ta choroba wraca. Wraca dlatego, że no mówię, pacjent jeśli ma zaburzoną sygnalizację, nawet przez spadek hormonów jelitowych i one nie sygnalizują o najedzeniu, no to robiąc sobie malutkie porcje i mówiąc to już mi wystarczy, naprawdę motywujemy się na krótko. Bo organizm zmusza do tego, żeby więcej jeść, wydziela się grelina, która krzyczy i ci jedz, i ci jedz. No więc mam takich pacjentów, którzy poprzez zmuszanie się do takich diet restrykcyjnych, bardzo niskokalorycznych, po prostu mają natrętne myśli o jedzeniu. Nie mogą pracować, nie mogą się skupić, myślą, żeby już w końcu ta dieta się skończyła, żeby już się w końcu jakoś chociaż normalnie raz najeść. A raz najeść to znaczy wracać z powrotem z remisją tej choroby, bo już jak raz człowiek dostanie to jedzenie takie jak chce, to ustrój będzie się będzie się dopominał. Dużo ludzi je niestety też z uzależnienia, zwłaszcza ci, którzy mają właśnie tą dysregulację w ośrodku nagrody, bo tam właśnie też mieszczą się uzależnienia od innych substancji.
Dlatego powiedziałam, że wpadamy w ciąg.
Tak jest, tak. I wtedy tą chorobę z uzależnienia od jedzenia musimy leczyć nawet z wykorzystaniem leków psychotropowych.
A czy otyłość w dzieciństwie rzutuje na życie dorosłe? Przy założeniu, że wchodząc w to dorastanie udaje się zrzucić te kilogramy i jest się szczupłą, znaczy, piękną osobą, czy potem mogą być te nawroty?
Nauka mówi, że im wcześniej otyłość się pojawiła, tym trudniejsza jest do leczenia, co nie znaczy, że ona jest nie do skutecznego leczenia.
Można może być tak, leczyć. Że pulchnę fajne ja dziecko, a wyrasta tak, nasz... Czupłego mężczyznę, szczupłą
może tak kobietę. Być, może tak
i
być.
Tak
nawet mówiliśmy wtedy, że wyciągnęło to dziecko, po prostu dziecko urosło tak i jakby tam uzyskało normowagę. Muszę pani powiedzieć, że ja jestem takim przykładem bardzo otyłego dziecka. Ja w zasadzie jeszcze byłam dziewczyną dorastającą w liceum jako naprawdę otyła osoba.
Pani profesor, przepraszam, ale ja muszę to powiedzieć słuchaczom, bo pani nie widzą. Pani profesor jest bardzo szczupłą filigraną. Nową, piękną kobietą.
Boże, bardzo szczupłą to nie, ale rzeczywiście staram się trzymać należną masę ciała i skład tego ciała, czyli bardzo sobie pilnuję, jaka jest zawartość tkanki tłuszczowej i też muszę na to
jak
pracować.
Jak to się stało, że z pulchnego dziecka...
Ja byłam takim
osobą.
Dzieckiem kochanym przez moją babcię i ja bardzo kochałam moją babcię, która mi robiła pyszne faworki na głębokim tłuszczu i tłuste budynie na mleku prosto od krowy. I do dzisiaj ją za to kocham, chociaż już jej nie mam, to myślę, że to takie po prostu nadmierne przekarmianie i to przekarmianie takie właśnie emocjonalne, bo jak ja miałam jakieś niepowodzenia czy w szkole, czy na jakichś zajęciach pozaszkolnych, to babcia mnie pocieszała w ten sposób, że mi robiła te moje przysmaki. No i ta masa ciała się zwiększała, ale wtedy się uważało, że dziecko, które jest właśnie takie pulchne, piękne, wesołe, zdrowe, no właśnie, że jest zdrowe. No więc traktowało się to w kategoriach zdrowia i dopiero jak już w liceum muzeum zobaczyłam, że ja taka zdrowa to nie jestem, bo się już zaczynały pojawiać różne zaburzenia gospodarki węglowodanowej czy lipidowej. Wtedy o tym nie wiedziałam, jakie to zaburzenia, ale wiedziałam, że coś się ze mną dzieje, więc postanowiłam po prostu zgłosić się do lekarza, żeby mi pomógł. No i w tamtych czasach tak naprawdę leczenie otyłości było tak zwanym dobrym słowem, czyli po prostu powiedziano mi, czego powinnam unikać. No i nie było to takie łatwe. Ja przez 15 lat uczyłam się inaczej jeść, właśnie nie zajadać emocji. Chociaż ja zajadałam też pomyślne, korzystne emocje, czyli jak byłam szczęśliwa, to jechałam do babci.
Wnosiła tak, pani toast tak, jedzonkiem.
Tak, dokładnie tak. A babcia mnie nagradzała za wszystkie piątki, szóstki w szkole, więc też był to powód do dobrych faworków.
A także już za kilka dni spotkania u wielu z babciami, dziadkami. Przed nami dokładnie święta i mnóstwo smakołyków.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
A niektórzy zaczną święta w Wigilię 24 grudnia, potem z rozpędem wkroczą w noc sylwestrową, potem jeszcze w święta według kalendarza juliańskiego i w juliańskiego sylwestra 13 stycznia. Jednym słowem, u niektórych szykuje się nawet 3 tygodnie tak dosyta. Tak, czy grozi to już otyłością?
No, zależy na jaki grunt jest to, tak, na jaki grunt to padnie. Ja myślę, że chyba aż tak w tej chwili nasze społeczeństwo się nie nastawia na takie duże jedzenie. Wczoraj słyszałam bardzo mnie interesujący komunikat telewizyjny, przepraszam, w telewizji, ponieważ powiedziano, że Polacy w tym roku robią mniejsze zakupy, mniej chcą przeznaczyć pieniędzy na żywność, że wszystko
i
podrożało.
I z powodów oszczędnościowych, tak, tak, ale też dlatego, że zmienia się nasze myślenie, żeby jak najmniej jedzenia
dokładnie
marnować.
Więc no to dla mnie jest taka korzystna wiadomość jako lekarza zajmującego się tą chorobą, bo wydaje mi się, że właśnie wszyscy żeśmy albo w większości zrozumieliśmy, że święta chyba nie na tym polegają, żeby się dosyta najeść, bo one mogły stanowić clue naszych świąt w momencie, kiedy byliśmy z takimi niedostatkami żywności na rynku, kiedy brakowało jakichś produktów, kiedy można było kupić coś, co cały rok nie było. Było i trzeba było to kupić i jak już było, to trzeba było to zjeść. Teraz wszystko jest dostępne.
Teraz w świętowaniu ograniczają nas tylko finanse, tak, jeżeli już.
Dokładnie. Poza tym wcześniej wydaje mi się, że w większości domów jednak robiono te tak zwane domowe przysmaki. Robiło się to raz do roku albo dwa razy do roku, więc zwykle robi się za dużo, no bo już jak się zacznie robić, to się zrobi. Potem się to zjadało. Teraz raczej widzę, że sporo osób się decyduje na różnego rodzaju dania zamówione. Raz, że one są dużo droższe. Dwa, że się zamawia wtedy, ile się potrzebuje, a nie tyle, ile się zdołało przyrządzić. Więc to też jest jakaś taka zmiana kultury robienia tych świąt, przygotowywania, kupowania, przeznaczania właśnie budżetu na te święta. No i myślę, że jednak społeczeństwo dojrzało do tego, że ta choroba otyłościowa narasta nam lawinowo po pandemii. Wszyscy zobaczyliśmy, co pandemia zrobiła z jedzeniem, jak byliśmy w domu, po zamykaniu mieliśmy dostęp do żywności, do lodówki i czas, który mogliśmy spędzić na jedzeniu. Myślę, że sporo się na ten temat mówiło również w mass mediach. W związku z tym chyba ludzie zrozumieli, że nie na tym polega życie, żeby takie święta stanowiły potem o tym, że będą musieli się leczyć po świętach.
Oprócz tego, że mniej kupujemy na święta, to jak jeszcze przygotować się na Wigilię i na święta?
Przede wszystkim też jest chyba teraz inaczej, chyba lepiej, bo z tego co wiem, a przynajmniej przed świętami, które będą z kalendarza juliańskiego, były bardzo ostre posty. No i po takich ostrych postach adwentowych, no ten organizm przechodził na trochę inne tory metaboliczne. I potem takie duże jedzenie po prostu powodowało, no zaczynając od niestrawności, po inne zaburzenia z tym związane. Teraz chyba już aż takich ścisłych postów adwentowych się nie przestrzega. Więc jakby to jest takie korzystniejsze z punktu widzenia zmiany jedzenia przed świętami, w czasie świąt i po świętach. Sporo jednak osób tą żywność, która zostaje po świętach, mówiąc wprost, nie dojada aż do Sylwestra, tylko potrafią się te osoby podzielić żywnością z biednymi w związku z tym, albo bezdomnymi, że tą żywność się jednak komuś tam oddaje, więc już to jest ten dobry zwrot, że się tego nie zje. No i przede wszystkim chyba zmieniło się spożycie alkoholu, że te święta nie są aż tak bardzo, mówiąc w cudzysłowie, zakrapiane tym alkoholem. No więc ten dowóz kalorii z samych alkoholi też jest mniejszy, co mnie też bardzo cieszy.
Zatem alkohol też wspomaga apetyt,
tak,
prawda?
Tak, zdecydowanie o tym
chcę właśnie. Nakręca tą karuzelę
jedzeniową. Tak, dokładnie tak. W związku z tym chyba tu jest dużo takich dobrych zachowań przygotowujących do świąt i spędzania tych świąt. No i chyba już w tamtym nawet roku było widać, bo święta chyba nam się szykują podobne jak w ubiegłym roku, czyli takie bez śniegu i w miarę z temperaturą, która pozwala nam na dłuższe spacery, że jednak w tamtym roku sporo osób spacerowało, w związku z tym też wydatkowało tą energię, którą dodatkowo zyskało z potrawami świątecznymi. No i też widzę nawet w tych programach kulinarnych, które przygotowują do świąt te potrawy, ucząc potrawy świąteczne, no już nie ma tego wbijania jajek, nie wiem, po 16, po 22 do sernika, tylko jest pokazany przepis na sernik z 2-4 jajek. No więc sam jakby też i sposób przyrządzania tych ciast, tych wyrobów, no się zmienia. Coraz bardziej korzystamy z tych takich zdrowszych gatunków mięsa, z indyka, z ryby. No zresztą to święto ryby, także to też może być, ale też...
I nie ograniczamy, przygotowując się do samej już Wigilii, nie ograniczamy się od rana do jedzenia.
Nie,
w sensie,
nie,
że
nie,
robimy
nie, właśnie mówię, postów
już,
nie, postów nie.
W żadnym wypadku.
Nie.
A czy liczymy kalorie?
Nie, myślę, że święta nie, trzeba sobie troszkę odpuścić.
Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o Wigilię, to wysokokalorycznych akurat tam za bardzo nie ma, poza tymi smażonymi.
Ja myślę, że wszyscy powinni spędzić święta po królewsku. Król nigdy nie jadł wszystkiego, ile dał rady, tylko próbował wszystkiego. W związku z tym też państwu tego życzę. Wszystkiego trzeba spróbować, ale z umiarem i będzie dobrze.
A jeżeli już dopadną nas jakieś dolegliwości żołądkowe, to naturalne sposoby na to. Czy susz?
Na pewno nie na Wigilię, więc to jest coś w naszej tradycji, co nie służy dobremu trawieniu i metabolizowaniu, ponieważ my ten kompot suszu, słodki, niestety słodki, pijemy po pokarmach tłustych, czyli po pokarmach zrobionych na oliwie, po smażonych rzeczach, więc niestety wszystkie fermentujące węglowodany, które jak poleżą sobie w żołądku i jelitach na tych tłuszczykach, no to będą wzdęcia po posiłku. Niestety. Także ten susz to nie jest dobry pomysł. Susz tak, ale nie słodzony.
Jak robi się taki napój, że z łodygi, z róży.
No to jakieś jeszcze dodatkowo, myślę, jakieś substancje wyciągowe muszą tam służyć trawieniu, ale tego przyznam nie znam.
Ewentualnie miodem jest dosładzany.
No, miód to też cukier prosty, więc wszystko, co słodkie, a zwłaszcza zawierające cukry proste, wrzucone na te pokarmy tłuste, będzie fermentowało.
To jak możemy sobie użyć...
Woda.
Woda?
Czysta
a przed
woda.
Snem? Po pasterce, a nadal żołądek jest pełny i mamy kłopoty z boku na bok.
Ja myślę, że wracać
boli,
z pasterki,
boli, ja chcemy zasnąć.
Robiąc fajny, długi spacer, raz, że dobre przewentylowanie, przewietrzenie, pooddychanie świeżym powietrzem, pod warunkiem, że nie będziemy palili jakimiś niefajnymi rzeczami w naszych piecach i nie będzie tego smogu na ulicach, to przejście po tej pasterce, ja myślę, że to powinno pomóc, ponieważ każdy ruch zwiększa perystaltykę jelitową, w związku z tym będzie poprawa trawienia, jakby nie będzie to zalegało w przewodzie pokarmowym.
Zdarza się, że po świętach mamy kilka kilogramów więcej, ale to chyba nie znaczy, że aż tyle przytyliśmy.
Nie, wydaje mi się, że to jest też kwestia zbierania wody. Wody, dużo pijemy tej wody w czasie świąt, dużo pijemy herbat, no ale pijemy też alkohol, który również może powodować zbieranie wody w ustroju. No i potem jak robimy sobie takie, w cudzysłowie, oczyszczanie, czyli zwracamy do takich naturalnych, zdrowszych pokarmów, no to myślę, że organizm sobie z tym radzi. No jak nie radzi, no to niestety musimy skorzystać zwykle z porady lekarza rodzinnego albo kardiologa. No bo jak się pojawiają obrzęki, no to trzeba zobaczyć, co tam z tym układem krążenia się dzieje.
Jak poradzić sobie ze świątecznymi smakołykami? Radziła profesor Lucyna Ostrowska, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości. Dziękuję pani za
Dziękuję
rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Miłych świąt.
A do usłyszenia już w nowym roku, 2 stycznia. O tej samej porze mówi Renata Reda. No i oczywiście życzę wszystkim zdrowych świąt. Zapraszam też do słuchania programu Szlachetne Zdrowie w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.